eight, seven, six, five, four, three, two, one,
zero.
Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat.
Odkryj plany inwestycyjne XTB. Inteligentny sposób na to, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Wygraj jeden z sześciu samochodów w loterii Wehis. Nie musisz być naszym klientem, by odjechać jednym z nich. Graj o swoje.
Nowość. Warka Classic Zero. Klasyczny, piwny smak bez alkoholu. Warka. Zrzuć zbroję.
Dobry wieczór, Igor Zalewski, kłaniam się nisko, godzina zero z, no właśnie, z niebyle kim. Jeżeli oglądaliście kiedyś Muppet Show, to tam na początku zawsze Kermit Żaba przedstawiał gwiazdę programu i na koniec mówił mniej więcej tak: Leszek Miller! Dzień dobry, panie premierze.
Bardzo wiernie pan to przedstawił. Pamiętam.
Dzięki. I pan premier jest nie jedynym bohaterem dzisiejszego spotkania. Drugim jest książka, którą Leszek Miller napisał razem ze znanym państwu zapewne Jackiem Prusinowskim, dziennikarzem kompletnym, jak to przed chwilą sobie powiedzieliśmy. O tej współpracy też pewnie porozmawiamy. Natomiast ja proponuję taki układ i państwu, i panu premierowi, że przez pierwszą część programu ja będę lansował książkę i bohatera tej książki, ale w zamian za to w drugiej części programu zadam kilka trudnych pytań. Możemy iść na taki,
proszę uprzejmie,
na
oczywiście,
taki układ? Mhm. Dobrze, to zacznijmy. Zacznijmy od tego, komu pan kibicuje w Mistrzostwach Świata. Czy pan w ogóle komuś kibicuje?
Kibicuję na przejmian albo Hiszpanii, albo Brazylii.
Rozumiem, czyli Latynosi.
No, chociaż Hiszpania to nie tak bardzo.
Chociaż premierowi Hiszpanii pan nie kibicuje ostatnio.
Premierowi nie, ale uważam, że Hiszpanie chyba są w tej chwili najlepsi na świecie.
No dobrze.
Zobaczymy.
Książka Alfabet Millera ma układ znany z tego typu publikacji, to znaczy mamy kolejne hasła i te hasła są rozwijane przez autora i bohatera książki. O wszystkich oczywiście nie będziemy mówić, no bo chodzi o to, żeby tę książkę też przeczytać, więc nie możemy wszystkich ciekawostek i anegdot zdradzać, ale kilka byśmy sobie omówili, jeżeli można dzisiaj.
Jasne.
Ja dokonam takiego selektywnego wyboru. Mamy tutaj spis treści, afera Rywina. Ja już mi się nie chcę gadać o aferze Rywina, szczerze mówiąc, mam podziurki w nosie. Balcerowicz.
Wiadomo, musi odejść.
No, też taki, nie jest taka szczególnie barwna postać, no tak to powiedzmy. Ma zasługi, ale o, i pod, jako trzeci, Cimoszewicz Włodzimierz, to pogadajmy chwilę o Włodzimierzu Cimoszewiczu, bo ja szczerze mówiąc postrzegałem go jako, no, takiego jednego z głównych bufonów polskiej polityki, taką postać antypatyczną. To kiedyś Churchill o Etlim powiedział, że to jest człowiek bardzo skromny i jest to uzasadnione. Natomiast no, Cimoszewicz, nie wiem, był bardzo nieskromny, tak? Miał bardzo duże, wysokie mniemanie o sobie. Ja go tak odbierałem. Jak pan go postrzegał?
Pan rzeczywiście tak był odbierany, ale nie dlatego, że się pysznił, tylko że był bardzo hermetyczny. Jak nie musiał nic mówić, to nie mówił, nie biegał za dziennikarzami i zajmował się głównie tym, co miał do zrobienia w Sejmie, a potem w rządzie. Wiele od siebie wymagał i od współpracowników i trudno było z nim rozmawiać, dlatego że jak się rozmowę zaczynało, to można było odnieść wrażenie, że jest taka szklana tafla i bardzo trudno się przez tą taflę przebić.
Czyli to taka osobowość autystyczna. Dzisiaj tak to się określa.
No, w każdym razie człowiek, który był bardzo oszczędny w deklarowaniu przyjaźni, znajomości. Trzeba było bardzo się napracować, żeby uzyskać bliższy kontakt.
No wy na samym początku trzeciej RP byliście właściwie, tak w każdym razie media to przedstawiały, skonfliktowani. Bo Włodzimierz Cimoszewicz był tą taką liberalną twarzą postkomunizmu. To był ten dobry, ten nieumoczony, a Leszek Miller to był ten bad guy z tego rdzenia aparatu partyjnego. Ja pamiętam, no, że kiedy pan w Sejmie pierwszej kadencji występował, to ławy poselskie pustoszały, ale nie dlatego, że posłowie szli sobie na piwo, tylko pana bojkotowano.
A czy wychodził jeden klub KPN-u, Konfederacji Polskiej Niepodległej? Ja się po prostu śmiałem z tych demonstracji. No ale to było, to już był efekt tak zwanej moskiewskiej pożyczki, kiedy również i sam Cimoszewicz był w tej sprawie bardzo pryncypialny i oczekiwał, że ja złożę mandat. No ale wtedy niemalże cały klub SLD stanął po mojej stronie i dlatego Cimoszewicz nie został szefem klubu, a na jego miejsce wybrano Kwaśniewskiego.
No właśnie, ja pamiętam, bo ja wtedy już pracowałem w Sejmie jako dziennikarz, że właśnie Cimoszewicz no, skarżył się wtedy trochę, że on nie wiedział, że pan jest taki mocny, że on chciał tutaj pryncypialnie, a niestety środowisko no, post-PZPR-owskie, no, nie tu dużo mówić, no, trwało przy panu jak przy Franciszku Józefie.
No, ja potem wystąpiłem już później, jak to się wszystko skończyło, wystąpiłem na wspólnej konferencji prasowej w Łodzi, w moim okręgu wyborczym. I oczywiście dziennikarze zadali pytanie panu Cimoszewiczowi. No, pan tak opowiadał, że pan Miller powinien ustąpić, a teraz ramię w ramię siedzi pan na konferencji prasowej. To co, panie Włodzimierzu, pan chce nam powiedzieć? A on powiedział, proszę państwa, ja wtedy reagowałem tak, jakie miałem informacje, a teraz mam inne informacje i nie widzę powodu, dla którego pan Leszek Miller miałby wychodzić z klubu.
A ta moskiewska pożyczka to jest coś, co panu leży jakoś na sercu, na sumieniu? Czy uważa pan, że to wszystko był humbug i jest pan całkowicie czysty?
Panie redaktorze, ja też wszystkiego nie wiem, bo odbiorcą tej pożyczki był Mieczysław Rokowski. To, co mi powiedział, to ja wiem, ale on już niestety nie żyje i nie mogę się niczego więcej dowiedzieć. Wiem, że w pewnym okresie do Moskwy poleciała delegacja z Urzędu Ochrony Państwa, żeby zdobyć jakieś nowe materiały, ale przy okazji, jak się potem dowiedzieliśmy, to ta delegacja proponowała KGB taką współpracę dosyć ścisłą w zwalczaniu tak zwanych postkomunistycznych struktur, zarówno w Polsce, jak i w Związku Radzieckim, który już nie był Związkiem Radzieckim. No ale ci KGBiści...
KGB musiało bardzo ucieszyć.
Ale KGBiści odmówili.
Jasne, wykańczamy komunistów w Rosji, tak. My KGB wykańczamy.
KGB odmówili.
To się zdarzało, ale za czasów Stalina.
Za Stalina, tak. Stalin się nie patyczkował, jeśli tak można powiedzieć.
A powracając do Włodzimierza Cimoszewicza, do Czarzastego przejdziemy jeszcze. No to te wasze relacje jak się ułożyły koniec końców? Pan go wspomniał z sentymentem, ceni go pan?
Sentymentem, bo on mi zaproponował, jak został premierem, to mi zaproponował objęcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przeprowadzenie do zasadniczej reformy, która polegała na tym, że cały pion wywiadu, kontrwywiadu wyszedł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ono nabrało takiego charakteru bardziej cywilnego. Głównie zajmowało się kontrolą administracji i tak dalej. I ja wtedy wpadłem na pomysł, żeby odciąć również takie wspomnienia, które nie były przyjemne z ulicą Rakowiecką, to żeby adres tego ministerstwa był inny, nie Rakowiecka. I zrobiliśmy wejście też z innej strony.
Aha, aha. A znaczy siedziba się nie zmieniła, tylko adres się
adres
zmienił.
Adres się zmienił, tak. Już nie było tej Rakowieckiej.
Bo Rakowiecka to dla młodszych słuchaczy no, miało takie negatywne, wyjątkowo skojarzenie, bo na Rakowieckim urzędował Czesław Kiszczak.
No tam było też taki areszt był, czy właściwie więzienie. Myśmy się chcieli od tych wspomnień uwolnić. No i zaczęliśmy się właśnie zajmować już nie tyle wywiadem, bezpieczeństwem i tak dalej, tylko mieliśmy w nadzorze straż pożarną, policję, straż graniczną. No było co robić, ale już bez tych najbardziej znanych struktur czy służb bezpieczeństwa.
To nie jest tak, że jednak polityk no, takie zabawki chciałby zachować dla siebie. No bo to jednak więcej się wie wtedy o rzeczywistości. No w Polsce mówi się, że często są haki wykorzystywane w polityce.
Wie pan, są tacy, którzy...
A pan tak idealista wychodzi teraz.
Są tacy, którzy to bardzo lubią, ale ja nigdy za tym nie przepadałem. Jeszcze jako ciekawostkę panu opowiem, że ponieważ dalej urzędowaliśmy w tym samym gmachu, znaczy ta część wywiadowcza i kontrwywiadowcza i ta część MSW, tego cywilnego już MSW, to była taka śluza, która nas dzieliła i tylko w uzasadnionych wypadkach można było przez tą śluzę przejść.
Ciekawe, czy służby, których pan się pozbył, pana nadzorowały w jakiś sposób?
Nie wiem, no potem jak już powstała ABW, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd i Agencja Wywiadu, no to oni się wyprowadzili stamtąd i zajmowali już inne siedziby.
Następny Włodzimierz, Czarzasty.
A, jeszcze też coś powiem o Cimoszewiczu, bo on mi zaproponował urząd tego ministra, a potem jak ja zostałem premierem, to mu zaproponowałem stanowisko ministra spraw zagranicznych. I on był bardzo dobrym ministrem. Bliżej się wtedy poznaliśmy.
A ja mam wątpliwość, przepraszam, tu się wtrącę. Czy tak? Właśnie osoba z taką osobowością, no właśnie taką autystyczną, taką niedostępną, czy to jest właściwe?
Nie, ale on się, wie pan, on przez te lata się zmieniał cały czas i chciałem właśnie dojść do finału, gdzie teraz 5 lat spędziłem z nim i z innym premierem, z Markiem Belką w Strasburgu i Brukseli, to poznałem taką prawdziwą naturę Włodzimierza. Bardzo, bardzo otwarty, miły, sympatyczny, już bez tej szorstkości jak kiedyś.
O szorstkości jeszcze porozmawiamy przy innym wybitnym polityku lewicy, ale przejdźmy do tego jednak mniej wybitnego nieco, czyli do Włodzimierza Czarzastego. No panowie byli, zdaje się, całkiem nieźle zakumplowani.
Owszem.
Ale z tej wielkiej przyjaźni narodziła się wielka niechęć, przynajmniej z pańskiej strony do Czarzastego. Proszę powiedzieć, co się takiego...
No wie pan, on bardzo chciał znaleźć się w Sejmie. Parę razy startował bez powodzenia. Teraz też ledwo się dostał do
Sejmu.
Ledwo. No i wystąpił problem obsady szefa Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Mazowszu. I on bardzo chciał zostać tym przewodniczącym. A miał poważną kontrkandydatkę do tego stanowiska, Katarzynę Piekarską. I w głosowaniu tajnym wygrał, ale minimalnie. I Kasia Piekarska...
Mistrz minimalnych wygranych.
Tak, Kasia Piekarska przez długi czas nie mogła mi tego darować, bo nie wiem dlaczego, ale uważała, że ja się do tego przyczyniłem. A ja miałem jeden głos, tak jak wszyscy, prawda? I opowiem panu taką zabawną historię. ja siedziałem w prezydium, stała mównica, Kasia przemawiała i jak przestała przemawiać, to szła, podeszła do mnie z tyłu, nachyliła się i powiedziała: ty, ha.
Na pewno mówimy o tej samej delikatnej, zwiewnej Katarzynie Piekarskiej, która wcześniej była w Unii Demokratycznej i Unii Wolności zresztą.
Była u mnie,
inteligenckiej partii, która nie używa
tego. Była u mnie wiceministrem.
Tak, polityki społecznej.
Nie, spraw wewnętrznych. Bo ja chciałem mieć kobietę w kierownictwie resortu i ona była bardzo zaprzyjaźniona z Geremkiem. Geremek patrzył na nią jak na taki swój skarb. Tak? Jak ona się zdecydowała, że jednak przejdzie do mnie, co ją bardzo dużo kosztowało
tak,
emocjonalnie.
No jej zarzucano zdradę polityczną.
Tak, ja powiedziałem: Kasia, teraz zadzwoń do pana Geremka i poinformuj go, żeby się nie dowiadywał z gazet. Ona powiedziała: tego nie jestem w stanie zrobić. Jakby to pozwolić, że ja zadzwonię? No i tak.
No i jak proszę pana, rozmowa?
Proszę pana, sekretarka połączyła mnie z Geremkiem. Ja mówię: panie profesorze, mam dla pana wiadomość, którą zapewne pan nie uzna za dobrą. A jakąż to? Zapytał Geremek. Powiedziałem: wie pan, zaproponowałem pani Piekarskiej, żeby przeszła do mnie do resortu i została wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. I po dłuższej ciszy Geremek mówi: no i co, odmówiła? Ja mówię: no nie odmówiła. Po jeszcze dłuższej ciszy: naprawdę? Ja mówię: naprawdę. A może pan mi ją dać do telefonu? Mówię: nie mogę, bo ona nie jest w stanie z panem rozmawiać. No tak, westchnął ciężko profesor Geremek.
A proszę mi powiedzieć, to rzeczywiście było tak, że uznał pan, że tak się wypada zachować, czy była w tym taka nutka sadyzmu?
Nie, wie pan, ja ją obserwowałem w Sejmie jako bardzo aktywną posłankę Unii Wolności i ona zajmowała się w takim obszarze, gdzie mi brakowało kadr. Po prostu ona zajmowała się w takim obszarze pomocy dla ludzi, dla zwierząt.
Ja to rozumiem, tylko chodzi mi o samą rozmowę z Geremkiem. Przecież nie musiał pan tego
robić. Ja nie musiałem dzwonić, ale odniosłem wrażenie, byłem pewien, że Geremek się nie powinien o tym dowiadywać z gazet. No. I tylko dlatego zadzwoniłem, bo Kasia nie chciała zadzwonić.
Idealista, nie sadysta.
Człowiek o dobrym sercu.
Okay. Dobrze, ale właśnie skoro o zdrajcach mówimy, no wróćmy do Włodzimierza Czarzastego. No tak. Tak? No jak się rozeszły te...
No więc ja mu wtedy bardzo pomagałem, nawet w ostatniej sekundzie mu pomagałem, żeby został szefem SLD. Bo to też nie było proste. Było wielu kandydatów, a jego dwoma takimi bardzo silnymi kontrkandydatami to był obecny wicepremier, minister cyfryzacji i Jerzy Wenderlich. Mhm. No i on wygrał z jednym i z drugim. I Gawkowski się obraził i poszedł do Biedronia, który wtedy się pojawił jako wielkie odkrycie. No a Wenderlich przeżywał tą swoją gorycz. Być może gdyby wtedy szefem SLD został Gawkowski albo Wenderlich, no to pewnie losy tej partii potoczyłyby się inaczej.
Dobrze, ale...
No dobrze, teraz wychodzimy. Proszę pana, ja zerwałem z Czarzastym wtedy, kiedy zobaczyłem, że on za pomocą potwornej manipulacji, niszczenia ludzi, takich rozwiązań siłowych, on wbrew statutowi chce SLD przemienić w nową lewicę z Biedroniem i z całą tą grupą. Nawet tam w pewnym momencie był taki bunt, chyba 15 czy 16 ludzi, który on spacyfikował. To wyglądało komicznie, dlatego że on przerwał posiedzenie, przeniósł do innej sali, postawił wartowników, zamknął drzwi na klucz. No, jakieś komedie.
To się nazywa pucz.
Pucz, tak, praktyczny pucz. I był wynalazcą takiej metody, którą próbowała zastosować marszałek Sejmu Witek, tylko że Czarzasty poszedł dalej, bo Witek dokonywała reasumpcji, prawda? Jakby jej wynik wyborów, wynik głosowania nie odpowiadał, to dokonywała reasumpcji. A Czarzasty usuwał ludzi z sali jeszcze przed głosowaniem.
Czyli tych, którzy mogli źle zagłosować,
domyślał się, że
ci, którzy
mogli źle zagłosować,
no, to oni po prostu... Takie nawiązywanie do dobrych bolszewickich tradycji.
To on zawieszał ich jednoosobową decyzją i mówił, proszę wyjść, bo jesteś zawieszony.
I tak dobrze, że nie mógł wysłać ich do gułagu. No,
no gdyby trochę wcześniej, to kto wie.
A to nie jest tak, że trochę pan idealizuje, że za waszych czasów, nie wiem, pana Kwaśniewskiego, Oleksego, to ta demokracja kwitła, a dopiero Czarzasty ją zniszczył.
Wie pan, takich rzeczy nie było. Dobrze pan przecież wie, bo pan nam się przyglądał w tamtych czasach. Nikt tego nie robił. Więc mnie to też ubodło, dlatego że ponieważ pan i pana środowisko ciągle nas oskarżało o to, że my chcemy wprowadzić...
Antydemokratyczne
rozwiązania. To my chuchaliśmy na zimne i staraliśmy się nie zrobić niczego, co by dało wam jakąś satysfakcję. No, a przychodzi taki Czarzasty, po prostu daje popis.
A dlaczego pana zdaniem, kiedy wy byliście na tym politycznym topie, no to, jak pan to ujął, nasze środowisko, ale w ogóle medie wam tak patrzyły na ręce, jeżeli chodzi o tę demokrację, a przy Czarzastym to jest, no wiele rzeczy mu się zapomina, tak? No, takie metody mu się wybacza, a właśnie aferę Rwina mu się zapomina. Na czym polega ten jego...
Mnie się wydaje, że...
Dar, że ludzie mają amnezję.
Mnie się wydaje, że za dużo czasu upłynęło po prostu. Bo jak sobie przypominam nasze relacje, mojego środowiska i waszego, to wy ciągle mieliście podejrzenia w stosunku do nas, że jakby była jakaś okazja, żeby przerwać ten proces demokracji, to byśmy to chętnie zrobili. Albo że mamy jakieś naleciałości, albo jakieś dziwne relacje i tak dalej.
Ale dziwi się pan naszym obawom.
Nie. Wtedy się dziwiłem, ale teraz się nie dziwię. Powiem panu więcej, że jak już był rząd Mazowieckiego, to było w grudniu, to...
89,
tak. To ja się spotkałem w Łańsku, w połowie drogi między Warszawą i Gdańskiem, z Lechem Wałęsą, Kaczyńskim i Borusewiczem. I...
O którym Kaczyńskim się spotkałem?
Właśnie do dzisiaj nie wiem, ale chyba z Jarosławem.
Aha, okay.
I niech pan sobie wyobrazi, że najbardziej drążące pytania, jakie oni zadawali, to były pytania, czy jest przygotowywany jakiś pucz. Dlatego, że pierwsze efekty planu Balcerowicza już się ujawniały. Mhm. Bunt narastał, ludzi rozczarowanych przybywało. I ktoś im podrzucił taką myśl, że ci z dawnej PZPR to coś kombinują i robią coś na boku, prawda?
No tak, wtedy cały czas mieliście kontrolę i nad MON-em, i nad MSW.
No tak, tylko że...
I nad milicją, no, i jeszcze milicją
dopóki
wtedy.
Dopóki był Kiszczak i kto tam?
Florian
Kiszczak,
Siwicki.
Siwicki. I kiedy ja ich uspokajałem, mówiłem, panowie... O czym wy mówicie? Nikt nie ma takich pomysłów. No, oni wszyscy z tych dawnych resortów marzą tylko o tym, żeby jakoś się wtopić w tą nową rzeczywistość.
Żeby zostać kapitalistą.
Tak, to się patrzyli na mnie z takim niedowierzaniem. Więc nawet ta choroba ich złapała.
No, trudno im się dziwić. No, całe lata 80., a przynajmniej część tych lat spędzali w komunistycznych więzieniach.
To prawda.
Przynajmniej niektórzy. Tak.
To prawda. No... Kuroń, Michnik. Pamiętam dreszcz emocji, jak zaczynały się obrady Okrągłego Stołu. I Kiszczak stał przy wejściu na schodach i witał wszystkich przybyłych. I było pytanie, jak się zachowa ta delegacja Solidarności? Oni się trochę spóźnili. Myślę, że celowo. No a potem każdy z nich wymienił uścisk dłoni z Kiszczakiem. To było takie bardzo symboliczne.
Każdy się pocałował z diabłem.
Tak.
Na koniec.
Bardzo symboliczne było.
Jeszcze chcemy coś opowiedzieć o
Czarnym? Nie, no więc...
No bo pan go tak malowniczo nie lubi, atakuje, a tutaj jest pan taki, no jak na siebie delikatny. No niech pan pokaże ten ząb millerowski.
Nie, no uważam, że to jest zakała po prostu. Zakała nie tylko lewicy, którą sprowadził na fałszywą drogę, ale też i polskiej polityki. No on się nie nadaje na marszałka Sejmu. Ja to od początku mówiłem, przestrzegałem wszystkich, kogo trzeba było. No ale wie pan, że w Sejmie królową jest arytmetyka. Mhm. I Tusk pewnie jak policzył sobie te wszystkie szable i pewnie Czarzastym udał do zrozumienia, że jak nie zostanie wybrany marszałkiem Sejmu, to wyjdzie z tej koalicji.
No właśnie, a co nim kieruje? Co kieruje Czarzastym? Jakie są jego motywy działania polityczne?
Myślę, że on marzy o prezydenturze.
No nie, no
to... Naprawdę. Bo jak miał mniejsze marzenia...
Ale w jakim to, mieście powiatowym?
Jak miał niższego lotu marzenia, to mówił mi, że wiesz, ja już myślę o tym, że jestem posłem. Wychodzę na mównicę i wychodzę i mam koszulkę z napisem jestem grupą trzymającą władzę.
A, no to akurat zabawne.
To zabawne, ale...
Takie przeciąganie prętem po klatce.
Ale jak pan widzi, nie wystąpił w takich...
No nie. Ale wierzy pan, że on ma takie ambicje prezydenckie?
Tak,
no,
wierzę.
To się kupy nie trzyma, no.
Wierzę w to. Może nie miał, ale jak się już rozsiadł na tym fotelu marszałkowskim, to już ma.
A to jest uczciwy człowiek, pana zdaniem?
Jak każdy polityk.
To znaczy?
Nie mam żadnych kwitów, dokumentów, żeby mówić, że nie jest.
Dobra, idziemy dalej?
Idziemy.
Mamy tam taki rozdział, który się dosyć enigmatycznie nazywa Izrael. Cóż to jest tym Izraelem?
Ja tam wspominam swoją pierwszą wizytę w Izraelu w 1996 roku. Zostałem zaproszony jako szef Urzędu Rady Ministrów, a jednocześnie poseł z Łodzi. I zostałem zaproszony na taki coroczny meeting. To się odbywało w jednym z dużych amfiteatrów w Tel Awiwie. Meeting ziomkostwa łódzkiego, czyli Żydów, którzy mieszkali kiedyś w Łodzi, się urodzili w Łodzi i tak.
A to się nazywa ziomkostwo, tak?
Wtedy się nazywało ziomkostwo.
Ciekawe.
Oczywiście domyśla się pan, że to łódzkie było najpotężniejsze ze wszystkich. I to zgromadzenie, tam było gdzieś ponad 1000 osób i to zgromadzenie miało go taki charakter religijno-cywilny, to znaczy modły, a potem wspomnienia, przemówienia. Mnie tam również zasygnalizowano, że jestem oczekiwanym mówcą, więc przygotowałem się z wystąpieniem, ale największe wrażenie na mnie wywołało wystąpienie takiej 16-letniej dziewczyny, która reprezentowała jakiś tam kibuc, bo tam zwykle występują reprezentanci i reprezentantki wszystkich tych kibuców. I ona patrząc na tą licznie zgromadzoną publiczność powiedziała, że my, młode pokolenie Izraela, po raz pierwszy mamy swoje matki, ojców, ciocie, wujków, babcie i tak dalej. I powiedziała, i dlatego właśnie my jesteśmy waszym największym zwycięstwem. Mi się to bardzo podobało. I ja potem w różnych spotkaniach z Żydami o tym mówiłem. I niech pan sobie wyobrazi, minęło wiele lat. Ja jestem na uroczystości chyba 50-lecia czy 60-lecia likwidacji getta łódzkiego. I po wszystkich oficjalnych rzeczy podchodzi do mnie jakiś mężczyzna, przedstawia się i mówi, pamięta pan, jak pan w Tel Awiwie mówił o takiej dziewczynie, potem opowiadał pan, że ta dziewczyna zrobiła na mnie takie wrażenie i tak dalej. No oczywiście, no to jest ta pani. Ona wtedy już nie miała 16 lat, tak? Ja mówię, naprawdę to pani? No tak. I co u pani słychać? No wyszłam za mąż, mam dwoje dzieci. No, bardzo wzruszająca historia.
A z tego co...
No i co? I najważniejszy oczywiście punkt mojego spotkania to była długa rozmowa z Netanyahu.
słynna rozmowa.
Tak, on wtedy był pierwszy raz premierem. Wyznaczył mi spotkanie na godzinę 21, wyjaśniając, że...
To jak ja dzisiaj, to mam tak, wiele wspólnego z Natalią.
Wyjaśniając, że nigdzie się nie śpieszy, może rozmawiać ze mną dłużej, bo chciał dłużej porozmawiać. No i siedzieliśmy za 3 godziny przy winku oczywiście, ze wzgórz Golan zdaje się. No i to była bardzo ciekawa rozmowa. I w pewnym momencie, to już mówiłem, pozwoliłem sobie na takie pytanie, które myślałem, że go wprowadzi w jakieś zakłopotanie, bo zapytałem go, czy Ameryką rządzi izraelska diaspora w Waszyngtonie, czy Izraelem rządzą Amerykanie.
Czyli czy pies rządzi ogonem, czy ogon macha psem?
Ja się uśmiechnął i powiedział, no chyba pan nie ma wątpliwości, panie Miller. No my rządzimy Ameryką. No i potem po latach się przekonywałem, że tak jest. Łącznie jest teraz z tą wojną w Iranie.
Właśnie, o tym, jak dzisiaj pan postrzega Izrael, za chwilkę porozmawiamy. Ale ponieważ jesteśmy teraz jednocześnie i na YouTubie, i w telewizji, a w telewizji telewizją rządzą nieco inne prawa. I tam na przykład co jakiś czas się pojawiają bloki reklamowe, więc my za chwileczkę pożegnamy, ale na chwilę tylko widzów Zero TV. Na YouTubie cały czas jesteśmy, nigdzie nie uciekamy, a widzowie telewizyjni wkrótce do nas powrócą. Taką mam nadzieję. No bo z tego, co pan mówi, to przebija jednak taka lekka fascynacja Izraelem, tak? To odbieram.
Owszem, wie pan, bo ja to potem potwierdziłem, już jak byłem premierem i leciałem do Iraku, tak? Ale wcześniej zatrzymałem się i w Kuwejcie, i w Libanie i zapytano mnie, czy chciałbym przelecieć nad granicą Izraela i Libanu. I to było niesamowite wrażenie, dlatego że był taki pas i po jednej stronie tego pasa kwitła zieleń, a po drugiej stronie była wypalona ziemia.
Tak. Ale chciałem, to koniec tej
opowieści. Wie pan, jak patrzyłem na Izrael, no to widziałem wszędzie, że tam jest te systemy nawadniające, ta zieleń, to wszystko, jakby to było w Polsce.
No jest kilka takich granic na świecie, które są bardzo wyraźnymi granicami, rzeczywiście. Ale chciałem spytać, no czy dzisiaj toczą się rozmaite sprawy na Bliskim Wschodzie. Czy pański stosunek do Izraela ulega trochę zmianie? Dlatego, że świat bardzo zmienił swój stosunek do Izraela i do Żydów w ogóle.
Ulega. I wie pan to, co oni zrobili tam w tej strefie Gazy i te ofiary tych dzieci, tych kobiet, to strzelanie bez ostrzeżenia i tak dalej. Tak jakby zapomnieli czasy Holokaustu i nie wiedzą, ile to kosztuje, jaki to jest ból. Takie wyniszczanie społeczeństw i narodów, więc to mi się absolutnie nie podobało. Natomiast nie mogę nie zazdrościć im zdolności do tworzenia nowoczesnych technologii. Ja tam się też spotkałem wtedy z przedstawicielami Mossadu. No i ugruntowałem sobie taką świadomość, że to jest rzeczywiście wywiad, który dużo wie.
Ale w jaki sposób to sobie pan ugruntował? No bo oni się nie chwalili swoją wiedzą zapewne.
Nie, ale dawali mi do zrozumienia, że nie mogą coś powiedzieć, ale to, co mówili, to wystarczyło. No i ja wtedy...
Był taki moment, że tak, o kurczę, skąd oni to wiedzą? Tak? Coś takiego?
I wtedy też w rozmowie z Netanyahu załatwiłem wizytę właśnie Cimoszewicza, bo zapytałem się, a przyjąłby pan premiera z Polski? I, oczywiście. No i za 3 miesiące Cimoszewicz już był w Izraelu.
Mhm. Czyli sprawczość Leszka Millera. Kogo my tam dalej mamy? Jaruzelski, to już może nie. Kiszczak, może też nie. Kołodko, Kukliński. Ja bym porozmawiał o Kwaśniewskim. On jest na liście za chwilę. Ale zanim porozmawiamy o Kwaśniewskim, to za chwileczkę przywitamy znowu naszych widzów telewizyjnych, no żeby nie stracili pana wywodów o Kwaśniewskim.
Oczywiście.
To przecież...
ważny człowiek.
To tak jak... I to mało powiedziane.
Nie wiem, czy pan wie, czy Rzecz o Zasy dzisiaj poinformował, że ten Bogdanow, który tutaj był, spotkał się też z Kwaśniewskim.
O, to... Kwestie ukraińskie też zresztą jeszcze do nich powrócimy. Dobrze, czy ja już mogę witać? Jeszcze 10 sekund, więc to napięcie rośnie. Za chwilę podchodzimy do tematu Aleksandra Kwaśniewskiego. I witam ponownie widzów telewizyjnych. Specjalnie dla państwa czekaliśmy z tym, żeby porozmawiać o Aleksandrze Kwaśniewskim i waszej słynnej szorstkiej przyjaźni. Ja mam konkretne pytanie.
Tak.
Jak już Kwaśniewski został prezydentem, pan przejął tę schedę w SLD, to jak wyglądały relacje między wami? Gdyby pan mógł uczynić taką analogię z prezydentem Nawrockim i PiS-em dzisiaj. No bo to jest dosyć podobna sytuacja, troszeczkę. Znaczy Nawrocki nie był wcześniej szefem PiS-u, ale teraz jako prezydent ma ogromną siłę oddziaływania. Czy było tak, że Aleksander Kwaśniewski nim knuł przeciwko panu, spiskował z politykami SLD, budował swoje takie jakieś... zwolenników sobie organizował w partii, którą pan wtedy kierował?
Wiecie pan, najpierw była SDRP, to jeszcze nie było SLD. Tak. Była SLD jako klub parlamentarny, ale nie jako partia. Tak.
SLD to była koalicja wyborcza.
Tak, koalicja wyborcza.
Tutaj rdzeniem była Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej.
Tak. A w SLD to z kolei ta koalicja to głównie związki zawodowe i tak dalej. I ja nie byłem szefem SDRP, był Kwaśniewski szefem SDRP do momentu, w którym nie został prezydentem.
I a był sekretarzem. Zdaje.
Ja byłem sekretarzem generalnym.
Tak jak w dobrej partii. Sekretarz jest najważniejszy. Gęsek.
Gęsek, tak. I proszę pana, jak przegraliśmy wybory z AWS-em, no to ja najpierw wygrałem ze Szmajdzińskim bitwę o przewodnictwo klubu, a potem postanowiłem z tego zlepku tych rozmaitych organizacji zrobić jedną partię polityczną. To się nie wszystkim podobało, ale zrobiliśmy to i w roku 2000 był pierwszy taki jakby założycielski kongres SLD, już partii politycznej. No i wtedy właściwie się zaczęło, dlatego że mój szorstki przyjaciel bardzo kusym okiem spoglądał na sytuację, w której ja bez przerwy się umacniałem.
Co mu to przeszkadzało? On był już prezydentem.
No tak, ale on chciał kontrolować to, co się dzieje w partii politycznej, którą darzył może sympatią, może obawą, żeby nie wypromowała się za bardzo. Patrzył też kusym okiem na to, kto zostanie premierem po wygranych wyborach. Ale szybko się przekonał, że nie może nikogo wskazać innego niż mnie. No to zaczął lansować tezę, że może byśmy stworzyli rząd mniejszościowy. Bo na początku wejście PSL-owców do rządu jakby nie wchodziło w rachubę. Myśmy mieli jak najgorsze doświadczenia. No i tam kombinował, ale myśmy szli utartym szlakiem. Szybko to poszło. No a potem ja się też zacząłem dowiadywać, że on zaprasza na kolacyjki różnych moich współpracowników. Wie pan, ludziom to bardzo imponowało.
Prezydent
w pałacu.
Z Legnicy.
Kolacja w pałacu. Czasami zapraszał jeszcze żony tych kolegów. Panie były olśnione otoczeniem i tak dalej. Ja nie miałem na to czasu, no bo premier musi naprawdę, jeżeli chce być prawdziwym premierem, to musi poświęcać mnóstwo czasu. A prezydent miał. Ale taki konflikt, to już taki prawdziwy konflikt wybuchł wtedy, kiedy odbywaliśmy radę gabinetową, bo Kwaśniewski bardzo lubił te rady gabinetowe, no bo tutaj ministrowie, a tutaj pan prezydent i tak dalej. I w tym czasie, o czym ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, w tym czasie był składany w Rzeczpospolitej wywiad z Kwaśniewskim, gdzie on powiedział wprost, że no chyba nadszedł czas na dymisję pana premiera Millera. Ja się o tym dowiedziałem w nocy. Zadzwoniłem do niego, nie spał. Powiedziałem, co o tym myślę. No i to był początek.
To Lenin kiedyś o mniejszewikach powiedział, że oni strasznie nam bruzdzą, nam bolszewikom. Można powiedzieć, że Aleksander Kwaśniewski panu bruździł.
No i wtedy można powiedzieć, że to był taki moment, gdzie Kwaśniewski jakby czekał na każde potknięcie.
Dobrze, ale tylko ja chciałbym zrozumieć, dlaczego? Czy to jest kwestia, nie wiem, osobistej antypatii? Przecież wy się lubiliście, prawda?
Nie, wiem, no, to wynika z prostej konkurencji. No, polityka to jest konkurencja między obozami, ale też między politykami. Konkurencja dotycząca wpływów, znaczenia, prestiżu. Jak ktoś lubi jeszcze działalność międzynarodową, to jeszcze obecność na forach, ważnych forach międzynarodowych. Aleksander Kwaśniewski nie chciał mieć konkurenta. Czyli pracował po to, żeby go maksymalnie osłabić.
Jedynym samcem alfa w tym lewicowym stadzie. Tak.
A były takie punkty, które aż się prosiły o konflikt. Na przykład wchodzenie do Unii Europejskiej. Tak? To była sprawa rządu i tylko rządu, bo rząd negocjował, rząd przygotowywał i tak dalej. No ale Kwaśniewski wiedział, że to jest historyczna sprawa i że jak już tam będzie podpis...
Zapisać, tak? Ta będzie karta historii.
Będzie podpisywanie tego traktatu, to on tam powinien być. Łącznie z tym, że wysłał swojego sekretarza i on nam przyniósł pismo, z którego wynikało, że to Aleksander Kwaśniewski powinien podpisać ten dokument, a nie Aścimoszewiczem. No zrobiłem awanturę oczywiście, on się z tego wycofał, ale no jak historia siedzi na drzewie i patrzy, no to dobrze być w zasięgu wzroku, prawda?
Tu pod tą gruszką siedział Kościuszko, tak? Powiedział pan, zrobiłem mu awanturę. Jak się robi awanturę Aleksandrowi Kwaśniewskiemu?
No poszedłem do niego, umówiłem się z nim, z tym papierem i mówię, co to jest. Aleksander miał taki zwyczaj, że jak było coś takiego konfliktogennego, to on osłabiał jego znaczenie. Mówi, nie, no co, to jakiś papier. Gdzie to znalazłeś? W koszu czy gdzieś?
Ja mam podobną metodę na rozwiązywanie konfliktów. Ale Kwaśniewski daleko zaszedł.
No oczywiście. Nie, bo to jest bardzo inteligentny, bardzo elegantny gość. Ja przez długi czas byłem pod jego wrażeniem i nie mogę powiedzieć, że to był zły prezydent. To był bez wątpienia najlepszy prezydent, jakiego do tej pory Polska miała. No i ja mówię, no słuchaj, no co ty wyrabiasz, no? A on mówi, no wiesz, tu moi prawnicy uważali, że ja mogę to podpisać. Ja mówię, to wygoń tych prawników, bo jeżeli to zrobisz, to naruszysz konstytucję, polskie prawo. Ja po prostu nie mogę do tego dopuścić, no.
Ale z tego, co pan mówi, to tak awantura nie wygląda. Awantura to jest, jak ludzie podnoszą głos na siebie, chcą się dotknąć, obrazić nawet. Rozumiem, że to jest takie dyplomatyczne streszczenie.
My byliśmy dużymi chłopcami, a nie jakimiś malcami ze szpadelkami w ręku, tak?
O, wielu takich w polityce widziałem.
Piaskownicy. Pewnie są tacy, oczywiście. Nie, no to był stanowczy ton z jednej i z drugiej strony, ale on sobie odpuścił rzeczywiście. I wpadł na taki pomysł, bo ponieważ chciał tam być, że poleciały dwie delegacje. Jedna rządowa.
Pamiętam.
I druga społeczna.
No tak, a propos tych chłopców w piaskownicy, no to jednak troszeczkę tego piachu było między wami.
No i Kwaśniewski wystąpił tam, a ja z Cimoszewiczem usiedliśmy do stołu i podpisaliśmy ten dokument. Mhm. Traktat akcesyjny.
Rozumiem, że pan ceni Aleksandra Kwaśniewskiego. No trudno, żeby pan mówił coś innego. Natomiast chciałem spytać, co pan w nim ceni szczególnie? Bo ja, jak pan już zwrócił uwagę, no jestem z trochę innej parafii.
Tak.
Ja w Kwaśniewskim lubię to, że on lubi ludzi. To się czuje, że on lubi ludzi, że on jest autentycznie ciekawy ludzi, że on ma dla nich jednak takie pozytywne uczucia, nawet jak jakoś tam jest w konflikcie.
Tak, on jest gotów rozmawiać z każdym, wyciągnąć rękę do każdego. Jak się obraża, to nie daje tego odczuć. Zapada to w nim głęboko, ale trudno to zauważyć. Czeka na okazję, żeby to się ujawniło.
Ale na okazję na co? Żeby właśnie ukąsić jakoś?
Ukąsić, tak. No na przykład, niech pan sobie wyobrazi, że jak ja już odszedłem z funkcji premiera, no to Aleksander tam w swojej polityce orderowej uwzględnił wiele nazwisk z naszego obozu. I jego współpracownik mi opowiadał, że no podsunęli mu oczywiście nazwisko Leszek Miller, tam jakieś wysokiego znaczenia. I on to skreślił.
Małostkowe.
No, wydaje mi się, że małostkowe. Mhm.
Coś jeszcze chcemy
określić?
Nie. A właśnie, a ta analogia między wami, tak? Że jesteście, żebyście skazani trochę na konflikt, bo to jest jednak polityka, to jest rywalizacja, nawet jeżeli politycy są przyjaciółmi. Analogia z obecną sytuacją Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Nawrockiego.
No to coraz wyraźniej widać, że Nawrocki chce się uwolnić od kurateli Kaczyńskiego i wymknąć się z objęć Kaczyńskiego i jest na dobrej drodze, żeby to zrobić.
A nie ma pan wrażenia, że Kaczyński no jednak już jest na tym etapie, że nie ma takiej woli i ochoty, żeby taką żelazną ręką kontrolować.
No i to, co mógłby Kaczyński dobrego zrobić, to zaraz po wyborach parlamentarnych, niezależnie od wyniku, po prostu odejść, ustąpić.
Albo mamy nadzieję, że Jarosław Kaczyński ogląda nasz program i się zastanowi nad tą sugestią.
Nie, bo wtedy może wyjść ładnie, prawda? Z ładnym przemówieniem, podsumować cały swój czas.
Znaczy istotną cechą w życiu jest znalezienie momentu, kiedy należy odejść, tak? Bo to no. inaczej można się...
Jeżeli pan prezes nasz ogląda, to niech pan skorzysta z mojego przykładu. Ja odszedłem bez żadnych awantur i bardzo się z tego cieszę.
To chwilę w takim razie o Jarosławie Kaczyńskim porozmawiajmy. Bo rozumiem, pana kontakty z Jarosławem Kaczyńskim nie były jakieś szczególnie bliskie.
Nie, chociaż zaprosił mnie kiedyś Jarosław Kaczyński do swojego gabinetu, jak był premierem. I spędziliśmy tam trochę czasu.
Ale zaprosił, bo co? Bo chciał sobie pogadać, po prostu poznać pana opinię na jakieś...
Nie, wie sprawy? Pan, bo ja i Kwaśniewski publicznie powiedzieliśmy, że jesteśmy podsłuchiwani. I pan Kwaśniewski chciał nas upewnić, że nie jesteśmy podsłuchiwani.
Pan Kaczyński.
Przepraszam, pan Kaczyński, ale nie zaprosił nas razem, tylko najpierw jego, potem mnie. I zapewniał mnie, że moje podejrzenia są absolutnie nieuzasadnione. Ale troszkę się zadumał, jak mu powiedziałem, no dobrze, panie premierze, pan ma bezpośredni nadzór nad następującymi strukturami, które mają prawo do podsłuchu, tak? Czyli tam Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no a reszta nie podlega panu. A jakie jeszcze są inne? To ja mu wymieniłem, jakie są jeszcze inne, które mają możliwość podsłuchu. On się bardzo zadumał. Mhm.
A kto jeszcze może podsłuchiwać?
Straż Graniczna, nie wiem, chyba teraz Policja Skarbowa, czy jak oni tam się nazywają.
Krajowa Administracja Skarbowa.
Tak, no Policja oczywiście.
Ja tak kilka razy wysłuchiwałem to, co pan mówi na temat Kaczyńskiego. Moim zdaniem pan mu stara się umniejszyć. To znaczy, jak pana się pyta o wybitnych polityków III RP, no to pan wymienia Kwaśniewskiego, Tuska pan wymienia. Natomiast bardzo się pan stara nie wymienić Kaczyńskiego, a jest to człowiek, no jednak, który odcisnął chyba najgłębsze piętno na III Rzeczypospolitej.
Wie pan, nie zdawałem...
No jest takim kingmakerem, tak? Nie zdawałem... I on premierów zrobił prezydentem.
Tak. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale to rzeczywiście ma pan rację. Muszę się poprawić, bo trudno...
Przekonałem Leszka Millera.
Tak, trudno pomijać historię naszą, najnowszą, bez nazwiska Kaczyńskiego, jeszcze jednego i drugiego, ale przede wszystkim Jarosława. No tak, to wszystko prawda. Ja odczuwam do niego niechęć, może teraz trochę mniejszą niż kiedyś, dlatego że on postanowił zmienić ustrój Rzeczpospolitej bez zmiany konstytucji, no bo nie miał siły, żeby zmienić konstytucję, ale za pomocą innych metod ten ustrój systematycznie zmieniał, co mnie się jako szczeremu demokracie nie może podobać.
Demokracja przede wszystkim, tak?
Tak.
Nade wszystko.
Nade wszystko.
A propos demokracji, demokracja walcząca. Donald Tusk. Z kolei, skoro już wspomnieliśmy o Jarosławie Kaczyńskim, no to oni zawsze w takiej parze występują. Więc powiedzmy teraz o Donaldzie Tusku, bo ostatnio z kolei, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to ten taki entuzjazm dla niego w panu opadł.
Owszem, dlatego że... Znaczy po pierwsze ja nie wiem, co to jest, jak on definiuje to pojęcie demokracja walcząca. Nie wiem, może się kiedyś dowiemy. Ale nasze drogi się rozeszły bardzo wyraźnie. Po pierwsze w ocenie sytuacji na Ukrainie i stosunków ukraińsko-polskich. Ja tego nie akceptuję, co on uważa za ważne. No i dwa, że nie potrafił sobie poradzić z projektem rozliczeń. A ja z doświadczenia wiem i mówiłem mu, że jeżeli przez pierwsze 3 miesiące nie dokona się najważniejszych kroków w systemie rozliczeń, to już się potem tego nie zrobi. No i po raz kolejny wykrokałem. Nie mam satysfakcji z tego powodu.
Ale no, a nie ma takiego, pan ma takiego poczucia, że te wszystkie afery... No w dużej mierze jednak były wykreowane przez media, powtarzane przez media, potem powtarzane przez polityków Platformy Obywatelskiej i w związku z tym trudno jest rozliczyć uczestników tych afer.
To będzie stały fragment gry w kolejnych wyborach parlamentarnych, bo ludzie PiS-u będą mówili, no dobrze, gdzie są wyroki? Bo to, że wie pan, kogoś przesłuchano, czy nawet zatrzymano i tak dalej, też nic nie o niczym nie świadczy. Musi być akt oskarżenia, czyli gdzie są akty oskarżenia i gdzie są wyroki.
No, najlepiej gdyby był wyrok też wskazujący, tak? Bo są no, akt oskarżenia, no to...
Ja to mówię, ale no, żeby był wyrok, to musi być akt oskarżenia. Ja nie wiem, jak to w tej chwili jest, ile jest dzisiaj złożonych aktów oskarżenia, ale nie sądzę, żeby to była jakaś obezwładniająca liczba.
To nie jest. Nie jest no. Zdecydowanie. No nawet szef kancelarii premiera, pan Grabiec, rozesłał taki okulnik, pismo do ministrów, że słuchajcie, więcej efektów rozliczeń, nie mamy żadnych głów, które moglibyśmy pokazać
nie mamy
ludowi właśnie. Panie premierze, a no jeszcze spytam o Magdalenę Ogórek, no bo trzeba. Skąd panu przyszło do głowy, żeby...
Widzę, że jest pan pod wrażeniem, pani Magdalena.
Skąd pan ją wytrzasnął i zrobił z niej kandydata lewicy na prezydenta?
W książce to dokładnie opisuję.
Tak, zachęcamy chodziło, do książki. Cały czas
chodziło po prostu
książki.
O to, że nikt inny się nie chciał zgodzić.
Żeby... No to nie brzmi zbyt... Dżentelmen by tak nie powiedział.
No.
W Ogórek, bo nikt inny nie chciał.
Ona się chciała zgodzić, a problem polegał na tym, że w tamtych czasach to pan Komorowski miał 70% wskazań. I każdy mówił, Leszek, daj spokój, ja mogę wystąpić za 5 lat, kiedy Komorowski jeszcze będzie mógł startować. Między innymi profesor Kołodko mówi, przecież ja się nadaję na prezydenta, to oczywiste. Ale nie teraz, bo teraz ich nie wygra z Komorowskim, no. A ona powiedziała dobrze, tylko muszę najpierw uprzedzić moich szefów w TVN-ie, bo pamięta pan, ona prowadziła taki program. Z kim? Z kimś. Ja powiedziałem oczywiście, proszę uprzejmie. Poszła i spaliła za sobą mosty. No bo powiedział, no wie pani, musi pani się zwolnić. Tak jest. Najbliższy desygnowania przez nasz obóz to był Ryszard Kalisz. Tylko że Kalisz...
Kandydat z drugiego bieguna zupełnie.
Tak, tylko że Kalisz tak wtedy zaciekle krytykował SLD, że jak ja na posiedzeniu Rady Krajowej wymieniłem nazwisko Kalisz, to był taki szmer oburzenia. I byłem przekonany, że on nie przejdzie. I no i wcześniej w głosowaniu oczywiście nie przeszedł. No. A ja z tych wszystkich moich kolegów to znałem panią Ogórek najsłabiej, dlatego że kiedy ona kwitła u nas w SLD, to mnie w SLD nie było. Ja się poróżniłem z Napieralskim, nie, z Olejniczakiem.
Czy poróżnił pan z ludźmi, których już nikt dzisiaj nie pamięta?
Tak.
Powiedzmy w skrócie. Szybki montaż.
Ona wie pan, ona prowadziła różne imprezy, nawet startowała do Sejmu z listy SLD z okręgu rybnickiego, rybniczanka. I mój kolega wtedy, jak tak żeśmy szukali pamięcią, i w pamięci Leszek powiedział, słuchaj, Ogórek.
Ale jaki Leszek, przepraszam? Nie chodzi o Lecha Nikolskiego.
Tak, nie. Mój bliski współpracownik teraz niestety dostał...
Dobra, to...
Przepraszam cię, Leszku, ale mam za dużo spraw. I wie pan co? Ja sobie pomyślałem, a może to chwyci. Niech pan się nie śmieje, panie redaktorze.
No śmiesz, powiem, jak to się skończyło.
Bo ona na początku miała 8%.
A na końcu? A kobietę końcu się poznaje po tym, jak kończy? Czy tylko mężczyznę?
Leszek Aleksandrzak. To był mój zastępca w SLD i w klubie. Bardzo zresztą pracowity, odpowiedzialny gość. I pomyślałem sobie, odbyłem rozmowy z Nowacką, z Olejniczakiem, z
Kołodką,
z Kasią Piekarską. Śpiewka była taka sama cały czas. Wybory są rozstrzygnięte. Komorowski wygra w pierwszej turze. No, pamięta pan, że tam jak... No,
tak, ale to wszyscy się będzie... brakiem intuicji
ale
politycznej.
Ale wszyscy tak mówili, że to...
Wszyscy...
Pamięta pan Michnika?
Michnik powiedział, wszyscy uwierzyli Michnikowi. Trzeba nie wierzyć Michnikowi.
Zakonnica wciąż, jak
zostanie
przyjechał na pasach, to wtedy Komorowski przegra.
Panie premierze, no pan powinien wiedzieć najlepiej, tak, że to piszą wyborcze i to nie zawsze prawda.
Ja też byłem przekonany, że Komorowski wygra. No. Przez długi czas byłem przekonany, że Komorowski wygra. Zresztą jak rozmawiałem potem z Dudą, to Duda mówił, że też był przekonany, że Komorowski wygra. No i pojawiła się pani Ogórek. Na początku to wszystko wyglądało dobrze, ale potem ona prawdopodobnie miała jakiś jeszcze inny sztab, taki prywatny. I ten sztab pompował ją takimi informacjami, że na przykład odcinała się do SLD, żeby szła pod hasłem napiszemy prawo od nowa.
No ale z Aleksandrem Kwaśniewskim pan potrafił się pokłócić, a z Magdaleną Ogórek...
Ja też się pokłóciłem. Tak, chciałem ją w pewnym momencie, chcieliśmy ją pozbawić naszego poparcia, ponieważ nie mogliśmy ją zmusić do zrezygnowania, to chcieliśmy powiedzieć, proszę państwa, informujemy, że pani Magdalena Ogórek nie jest już naszą kandydatką. Ale potem żeśmy doszli do wniosku, że to jeszcze pogorszy naszą sytuację.
Raczej, chyba tak, rzeczywiście.
I daliśmy spokój.
ZHN popierał Hannę Gronkiewicz-Waltz. No właśnie. Że nie, to już, nie. No to rzeczywiście taka...
Postanowiliśmy dojechać do końca i dojechaliśmy. Zaimponowała mi, że przyszła na koniec do naszego sztabu. Ja myślałem, że nie przyjdzie. Bo to się trudno wtedy, wie pan, zachować jakoś, no.
A czuł w niej pan wówczas taki zalążek prawicowej publicystki?
Gdyby wtedy telewizja TVN powiedziała pani Magdo, pani przygoda z polityką się skończyła, zapraszamy z powrotem. To ona byłaby dziennikarką TVN, no.
czyli byłaby w liberalnych.
Ale TVN nie wpadł na ten pomysł, więc poszła tam, gdzie zobaczyła wyciągniętą rękę.
Mówiliśmy o wielu postaciach, które się przez pańskie życie przetoczyły. Jeszcze raz zachęcam do tego, żeby tę książkę przeczytać, bo ona momentami jest fascynująca po prostu. Ale już w tej drugiej części programu zajmijmy się panem.
Proszę.
Przepraszam bardzo. No jest teraz tak, że wystarczy zaprosić Leszka Millera, powiedzieć Ukraina. On zaczyna krytykować Ukrainę. Kliki, oglądalność rośnie. Chciałbym uniknąć tego. My wiemy już dzisiaj, bo my wiemy, co pan myśli na temat Ukrainy.
Banderyzmu.
Banderyzmu.
Ukraińskie.
Jest bardzo krytyczny. Ja raczej chciałem pana spytać o rzeczy wokół tego.
Tak.
No na przykład, kiedy pan był premierem, to pański rząd był taki, jeśli chodzi o Ukrainę, to prezentował ten giedroyciowy model uprawiania polityki, czyli dbamy o Ukrainę. No pana osobiście jako premiera sprawa Wołynia wtedy nie interesowała.
Bo wtedy banderyzm był trzymany pod butem ówczesnej władzy. Ja wtedy miałem bardzo rozbudowane...
To łatwo było przeprowadzić ekshumacje.
No i były robione ekshumacje, oczywiście. Więc ja byłem w bliskich kontaktach i z premierem, i z prezydentem Janukowiczem, zwłaszcza z prezydentem. On zresztą z pierwszą wizytą jako prezydent przyjechał tutaj do Polski. I trochę żeśmy rozmawiali na ten temat. I on mi coś takiego mówił, co ja lekceważyłem, ale on mówi: słuchaj, ten Bandera, to on tak nie do końca został wymazany ze świadomości Ukraińców, zwłaszcza tych na Zachodzie. My to staramy się trzymać pod kloszem, nie dopuszczać do żadnych publicznych ekspozycji, trzymać z daleka od szkół, od młodzieży i tak dalej, no ale wiemy, że to jest bardzo niebezpieczne.
To pójdę za ciosem jeszcze. No właśnie, czy to nie był moment, żeby z Ukrainą wtedy coś ugrać? Skoro Bandera nie był taki istotny, skoro jego znaczenie było lokalne, no to może można było wymóc wtedy na Ukrainie jakieś gesty, odcinanie się od tradycji banderowskiej. Ze strony Polski, nie mówię tylko, że z pana strony, bo ze strony solidarnościowych polityków też to nie miało miejsca.
Ale panie redaktorze, no nie było problemu, dlatego że nie było ulic z nazwiskami tych zbrodniarzy. One nie funkcjonowały w ogóle, te nazwiska. Ekshumacje się posuwały. Przecież te pierwsze ekshumacje to jest początek chyba 92, 93 roku, potem to szło.
Ale szło rzeczywiście?
Rzeczywiście szło. Z kłopotami oczywiście, ale szło.
Właśnie, z kłopotami zawsze można było mocniej powiedzieć.
Z tego, co ja pamiętam, to wie pan, to władze lokalne. No, władze lokalne były największymi przeciwnikami, no bo na ich terenie nagle, prawda, trwają jakieś wykopy i okazuje się, że tam jest 100 czaszek, w tym przede wszystkim małych
dzieci. Ale wtedy miał pan dla takich rzeczy zrozumienie, a dzisiaj pan go nie ma.
No, bo dlatego, że dzisiaj banderyzm jest ideologią państwową. Ja wtedy miałem kontakty z IPN-em i IPN mi zawsze mówił, że nie ma większych problemów. A dzisiaj sytuacja się zmieniła zasadniczo. W ogóle ten przełom nastąpił po Majdanie w 2014 roku, kiedy dokonał się pucz przeciwko legalnemu prezydentowi i cały ten nurt czerwono-czarnej flagi po prostu załopotał. No. Mhm. A dzisiaj to już jest nie do pohamowania.
A od kiedy sprawa Wołynia, którą teraz pan podnosi, no jest pan jednym z orędowników, żeby o tym pamiętać, żeby nie zapominać. Od kiedy dla pana jest ważna?
Proszę pana, od mojej pierwszej rozmowy z Hermaszewskim.
Chodzi o Mirosława Hermaszewskiego.
Nie wiem, czy pan wie, że Hermaszewski jest dzieckiem Wołynia, cudem uratowanym. Mhm. On mi opowiadał, że jak UPA napadła na jej wioskę, to matka jego wzięła go w ramiona, uciekała w pole, została postrzelona, upadła, przykryła go ciałem i on mówi, że pamięta, jak z jej głowy wyciekał mózg. I on tam przeleżał do późna w nocy, a rano przyszli sąsiedzi, przyszli Polacy, którzy tam zdążyli się poukrywać i patrzyli, kto żyje. I go znaleźli. O mało co byśmy nie mieli kosmonauty Hermaszewskiego.
Straszna opowieść. No jedna z setek, jeśli nie tysięcy.
Jedna z setek,
tysięcy.
Oczywiście. No potem zacząłem czytać.
A kiedy ta rozmowa miała miejsce?
No jak już byłem ministrem, ale którym ministrem? Albo jak byłem szefem SLD, tak, bo to tak przypadkowo, wie pan, bo chcieliśmy go namówić, żeby on wystartował do Sejmu. Ja odbyłem z nim rozmowę i w pewnym momencie on zaczął opowiadać właśnie, i nagle zaczął opowiadać, tej historii nie znałem też. Ale zaczął opowiadać o tym Wołyniu. Ja się wtedy tym właśnie zainteresowałem. No i zacząłem zgłębiać swoje dociekania na ten temat.
A jak pana ta obecna taka pryncypialność w tych kwestiach wpływa na relacje rodzinne? Tu przede wszystkim pytam o pana wnuczkę.
Nie wiem, bo nie rozmawiamy na ten temat.
Ale w ogóle rozmawiacie? Czy...
Oczywiście, jesteśmy bardzo blisko.
Aha, bo czyli jakby ten temat pozostaje na uboczu waszych relacji.
Ten temat jest na uboczu, dlatego że ona jest w tej chwili w związku nieformalnym z chłopakiem z Ukrainy. Mhm. Razem mieszkają. To jeszcze jest dodatkowy element.
No właśnie, ciekawe dla mnie jest, jak ona odbiera pana słowa.
Z chłopakiem kiedyś przeprowadziłem bardzo ciekawą rozmowę, długą. I on mi powiedział w pewnym momencie, mówi, że gdyby to było kilka lat temu, to on by prawdopodobnie się oburzył na to, co ja mówię, na temat bandery, banderyzmu i tak dalej. Ale teraz to on już się nie będzie oburzał, bo on już wie także z innych źródeł, jak było naprawdę. Także on nie jest przeciwny. Myślę, że moja wnuczka też nie. Tylko, że rzadko na ten temat rozmawiamy, no bo to są przykre rozmowy. No. Mhm. Natomiast z jej mamą, która tutaj jest, to częściej rozmawiam. No to mama jest absolutnie po stronie Polaków. Tylko, że ona już praktycznie
jest
bardziej Polką.
Bo mama, dokładnie o co
Irena
chodzi.
Irena Miller.
Jest Ukrainką, tak?
Jest Ukrainką, tylko, że ona już tyle lat jest w Polsce, wie pan, że ona już praktycznie bardziej prezentuje polski punkt
widzenia. Myśli po polsku.
Tak.
A chciałem jeszcze tak nieco złośliwie dopytać. No, ale...
Oznaka inteligencji.
Dziękuję bardzo, no, ale przede wszystkim no, można złośliwemu człowiekowi zadawać pytania,
można,
tak? No bo z tego pan słynął. Nie jest tak, że ta kwestia ukraińska, no to jest właśnie taki sposób pan sobie znalazł, żeby zbudować popularność, taki kolejny swój imidż. Miał pan już kilka imidżów, a teraz pan zobaczył, o, ta Ukraina grzeje, dobra, to
panie redaktorze.
Wchodzę na te fale i jedziemy, i płyniemy.
Niech pan poszuka moich felietonów. Pisałem 10 lat felietony do Superekspresu. Z tego duża część dotyczyła rozwoju sytuacji na Ukrainie. Mhm. Bardzo krytycznie. Już wtedy. W 2014 roku złożyliśmy, pod moim przewodnictwem, wtedy był klub parlamentarny, złożyliśmy projekt uchwały Sejmu w sprawie zaniepokojenia wznoszącą się falą nacjonalizmu ukraińskiego. Ten projekt nawet nie został poddany pierwszemu czytaniu. Od razu go wyrzucono do kosza. I to był taki czas. Sam zresztą występowałem też parokrotnie na ten temat w Sejmie. To był taki czas, że nasze usiłowania, żeby się przebić z tym tematem, były trochę traktowane jak takie... nierozsądne fanaberie.
No. Prawda jest taka, że rzeczywiście te kwestie no, były zamiatane pod dywan.
Pod dywan było zamiatane i to przez wszystkich. Mimo...
I to niestety, przepraszam, powiem, no, że ta, jak pan to powiedział, moja strona też tutaj ma dokonania, bo oni się właśnie zafascynowali tym Giedroyciem, właśnie wspieraniem Ukrainy za wszelką cenę i te niewygodne dla Ukrainy tematy, ale ważne dla Polski, no były właśnie zamiatane pod dywan.
Mimo, że to rosło, tak? Zaczęło się od nadania tytułu bohaterów Ukrainy Banderze i Szuchewiczowi. To wtedy jeszcze nawet Parlament Europejski zareagował. Potem te, jak był Janukowicz, to potem te tytuły zostały cofnięte. Ale nie dlatego, że źle oceniano tą postawę tych ludzi, tylko że oni nie byli obywatelami Ukrainy, a tylko tacy mogli taki tytuł...
Ze względów formalnych.
Ze względów formalnych, tak. Zaczęto nazywać jednostki armii ukraińskiej nazwami typu Batalion Nachtigal. Jeden z bardziej zbrodniczych SS-owskich batalionów. Przyjęto ustawy gloryfikujące UPA i OUN. No, setki ulic zaczęły się nazywać imionami tych ludzi. Coroczne manifestacje na cześć SS Galizien. I na to w ogóle w Polsce władze nie reagowały. Zarówno jeden blok, jak i drugi blok. Udawał, że tego nie ma. I dalej by tak było, gdyby nie ostatnia inicjatywa pana Zełenskiego. Znaczy uznano, że to już jest nie do zniesienia. No.
Że to jest takie plunięcie w twarz i to już jest nie można zniesienia. Udawać.
Nie można udawać, że się nic nie dzieje, prawda? I ja mam taką trochę satysfakcję, że a nie mówiłem, tylko że nikt mnie nie słucha. Albo jak ktoś mnie usłuchał, to był ruska onuca. Ruska onuca. Ulubione sformułowanie, prawda? A ja jestem coraz bardziej zaniepokojony, bo powiem panu szczerze, że w mojej ocenie Ukraina brunatnieje. I jeśli oni chcą wejść do Unii Europejskiej z Banderą...
Lech Kaczyński powiedział któremuś z prezydentów, że
z Banderą nie wejdziecie.
Nie wejdziecie.
Ale nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne.
Czy ja myślę, że nie wejdą rzeczywiście, dlatego że są precedensy dobre. No, Chorwacja,
tak.
Chorwacja, która została zmuszona do tego, żeby
tak
się absolutnie pożegnać z tradycją
tak
Ustaszy. Czyli taką,
i się pożegnała.
Nie miała wyjścia, musiała. Ale ja mam, szczerze mówiąc, wątpliwość, czy rzeczywiście elity ukraińskie chcą wejść do Unii Europejskiej. Bo o ile kult Bandery to mogłyby sobie podarować, o tyle musiałyby się też rozstać z takim państwowym systemem korupcji, który właściwie
oczywiście.
W Ukrainie, na Ukrainie, przepraszam, ja pod tym
na Ukrainie.
Jestem tradycjonalistą i faszystą, ale gramatycznym. I tutaj mam wrażenie, że to może nie być autentyczne parcie do Unii Europejskiej, dlatego że elitom politycznym ukraińskim po prostu dobrze się żyje
w
tej rzeczywistości.
Bardzo dobrze.
No, rzeczywistości państwa skorumpowanego de facto.
I dyktatorsko rządzonego. I teraz mamy takie wyzwanie. Bardzo jestem ciekaw, jak to się potoczy. Co pan prezydent Nawrocki z tym
zrobi? On właśnie rozniósł emocje, a się wycofał troszeczkę.
No właśnie, ale czy wycofał się do końca, czy tak na razie się tak udaje, że się wycofał? Wie pan, bo jeżeli... No, słyszę... Pan też ma pewnie swoje źródła, które tam mnożą rozmaite sugestie. Ja słyszałem, że jeżeli by Nawrocki teraz podjął decyzję, to oczywiście Zełenski nie przyjedzie na ten słynny kongres, który się ma odbyć w Sopocie, a to ma być wielka impreza propagandowa.
Kongres
głównie.
Odbudowy Ukrainy, tak?
Propagandowa oczywiście. Ale nie przyjedzie i to będzie wielki zawód i tak dalej, i tak dalej. I że Bogdanow, który tutaj przyjechał, powiedział to wyraźnie swoim rozmówcom. Zrobicie to, to się pożegnajcie z przyjazdem Zełenskiego. No i że prawdopodobnie Nawrocki może ustąpić. Pod tym szantażem, bo to jest normalny szantaż przecież.
No tak, ale ja jednej rzeczy tu nie rozumiem. Cóż to jest za atrakcja dla Polski, że tutaj będzie prezydent Zełenski? No jak nie będzie, no to...
To się pan bardzo...
Przeżyjemy to jakoś, czy
to się pan bardzo różni z panem Pawłem Kowalem, który uważa, że to jest wielki sukces, ten kongres. Ja uważam, że ten kongres nie ma żadnego znaczenia, bo wszystko jest podzielone. Znaczy cały ten tordiusz został podzielony przez Amerykanów, przez Francuzów.
No jasne, dla nas jakieś okruszki.
Jakieś tam okłapy zostaną oczywiście rzucone, więc szkoda pieniędzy. Nie wiem, z jakich pieniędzy to ten kongres będzie organizowany. Więc to jest jedna taka sugestia. A druga, bardziej przykra, że ten słynny Bogdanow, który przecież był przez wiele lat szefem wywiadu wojskowego, przywiózł jakieś materiały, których ujawnienie może spowodować kadrowe trzęsienie ziemi w Polsce. I dlatego pan prezydent się waha.
Dwa pytania. Mniej więcej źródło tej informacji. Mniej więcej nie pytam o nazwiska oczywiście.
Sejm i okolice.
Sejm i okolice. No to czyli marszałek Czarzasty musi bardziej jednak zadbać o swoje otoczenie, żeby nie przeciekało.
Ja nie mam kontaktu z Czarzastym.
No domyślam się, że z samym Czarzastym nie. Drugie pytanie, kogo miałoby dotyczyć te informacje?
Wie pan, cały czas się błąka temat jakiejś afery karpackiej. Że tam ktoś kogoś podsłuchiwał i tak dalej. Być może to, ale przecież nie wiemy, tak?
Bo... Powiedzmy dwa słowa o tej aferze. Tam biznesmeni z Ukrainy podsłuchiwali
naszych
notabli wielu lokalnych, w tym polityków, którzy...
Podobno no, duchownych też.
Duchownych i to wszystko było w takiej otoczce, nie wiem, klubów agencji towarzyskich, tak? Więc,
erotycznej, tak.
No, kiedy człowiek więcej i chętniej mówi niż zwykle, tak?
Tak jest. Bo się chce pochwalić przed Bułcią Nadobną, prawda, czymś jakimiś wielkimi wiadomościami. No więc być może to... Oczywiście dowiemy się tylko po jakimś czasie. No ale na razie jest piłka po stronie pana Nawrockiego.
Właśnie, i co on z tą piłką powinien zrobić?
Ja uważam, że się nie powinien wahać w ogóle od razu. Ja byłem zwolennikiem, żeby... podpisał to, tą decyzję o zdjęciu z piersi Zełenskiego, przepraszam, z szyi orderu Orła Białego i nawet nie pytał się premiera, dlatego że jest, że są ekspertyzy prawników, którzy mówią, że ten słynny podpis premiera jest w ogóle niepotrzebny.
Ale chyba właśnie to tak wyglądało, jakby prezydentowi Nawrockiemu zależało na tym, żeby premier Tusk tutaj
oczywiście
stanął po jego stronie, no bo to mu utrudniłoby po prostu funkcjonowanie i wobec
wobec
Ukrainy.
Że mógłby postawić Tuska w bardzo trudnej sytuacji. No bo jeżeli Tusk by podpisał, to Nawrocki podpisał, ale to była moja inicjatywa. A gdyby nie podpisał, no to wymarzony temat na kampanię wyborczą. No.
Ale to wygląda w takim razie na błąd prezydenta Nawrockiego,
tak,
który najpierw rozniecił duże emocje. My tak, zresztą tu rozmawialiśmy wtedy. Tak. No pan mówił, że no, jest pod wrażeniem prezydenta, że
doceniam.
Dzisiaj by pan głosował na
doceniam.
Niego.
Doceniam.
I czyli te emocje były silne
tak.
I nagle... Prezydent nas zostawił z tymi
wszystko
emocjami.
Wszystko to siadło i nie wiadomo, czy nie siądzie definitywnie. Mnie trudno sobie nawet, wie pan, wyobrazić, że na przykład prezydent się całkowicie z tego wycofa. Bo to wtedy nie byłaby już tylko jego klęska. Nawet
no to byłaby kompromitacja.
Kompromitacja narodu, no, Polski.
Publicznie to
no,
powiedział.
To przecież, jak my byśmy się czuli, tak? A z kolei te siły radykalne na Ukrainie by nabrały wiatru w żagle i powiedzieliby, no proszę bardzo, z tymi Polakami można wszystko zrobić. Oni i tak nie są w stanie się zamachnąć i oddać, tak?
Mm-hmm. A skąd pana zdaniem ta fala banderyzmu na Ukrainie? Dlaczego to rośnie? To jest efekt wojny i te poszukiwania pozytywnych z ich punktu widzenia
nie
bohaterów?
Pan, ja zakładam, że gdyby nie ta nieszczęsna wojna, gdyby Putin nie poszedł na Ukrainę, to być może ten banderyzm nie rozkwitłby tak, bo ja się zapoznawałem z wynikami badań. To jeszcze 10 lat temu to zwolenników i ludzi, którzy znali Banderę, było bardzo niewiele, tam 10-15%, a dzisiaj to już jest 80%. Więc to wszystko przyspieszyło z powodu wojny. No, No bo postać Bandery i tego ruchu jest wykorzystywana przez nacjonalistów jako takie paliwo, które oliwi maszynę wojenną. No.
Chciałbym panią Biejat przy okazji zapytać, która właśnie w telewizji przeznaczonej dla Ukraińców rozwodziła się nad tym tematem i to rzeź wołyńską nazwała atakami na ludność cywilną. Po pierwsze, prośba o ocenę takiej wypowiedzi. No, koleżanki z lewicy.
Ja już kiedyś powiedziałem coś, co chcę powtórzyć, ale tym razem o tej pani Biejat, że nie zawsze milczenie jest złotem. Czasami jest szansą. Ale pani Anna Maria Żukowska wcześniej powiedziała o odwołaniu, a nie będziemy się zajmować, to są stare trupy, prawda? Więc ja nie trudno zrozumieć, skąd w tym młodym pokoleniu kobiet takie urągające majestatowi śmierci, morderczej zresztą, takiej bardzo bolesnej, tego rodzaju słowa. No.
To jest to, też to trudno zrozumieć. Państwo są jakoś z jednego środowiska. Myślałem, że może mi pan pomoże w tym.
Nie, to ja bym z nimi nigdy nie był i jestem szczęśliwy, że kiedy nastała epoka takich pani w lewicy, to mnie już tam nie było. Mhm.
Znaczy ja myślę, że w przypadku pani Biejat to jest też troszkę kwestia ignorancji, bo ona chyba po prostu, bo gdyby poproszono ją o skrytykowanie ONR-u, czyli przedwojennej,
nie wiedziałaby,
faszyzującej prawicy. Nie, to ona bardzo chętnie by właśnie to zrobiła. Tylko chyba ona nie ma świadomości, że OUN i UPA to były takie ukraińskie odmiany tego, takiej prawicy zdecydowanie faszyzującej. Tak? Jednak lewica w swoich genach ma taką potrzebę dawania odporu faszyzmowi.
Oczywiście.
Pod każdą nomen omen banderą.
I nacjonalizmowi, każdemu nacjonalizmowi i każdemu faszyzmowi. Oczywiście, że to są pojęcia bardzo bliskie, niemalże tożsame.
O, tu ja się nie zgodzę.
No ale bliskie,
To ja się nie zgodzę,
Nie mieszam w to patriotyzmu, bo to jest zupełnie
co innego. Długo byśmy debatowali, ale czy pan czasem nie czuje się polskim nacjonalistą? Bo teraz tak właściwie niektórzy pana postrzegają. Ale jest pan daleki od faszyzmu, prawda?
Ja się czuję polskim patriotą. Wie pan, jeśli mamy trochę jeszcze czasu, bo ja wiem oczywiście, co się o mnie mówi i różne tam krążą plotki na temat mojej rodziny, właśnie tej ukraińskiej i tak dalej. Ale wracając do Cimoszewicza, my czasami z Belką i Cimoszewiczem przy winku alzackim, pysznym.
W Strasburgu?
W Strasburgu.
A, piękne miasto.
Siedząc w takiej przytulnej restauracyjki, żeśmy się zastanawiali nad różnymi wyzwaniami współczesnego życia i świata. I kiedyś Cimoszewicz nam opowiedział taką historię z jego życia, że on, będąc na jakiejś konferencji jeszcze partyjnej PZPR, nie zgadzał się absolutnie z tym, co tam mówiono. Ale jak zapytano, czy ktoś jest przeciw, bo jak było głosowanie, to mówi, ja nie podniosłem wtedy ręki i do dzisiaj nie mogę sobie tego darować, ale wtedy sobie przysiągłem, że już nigdy to mi się nie zdarzy. Ja sobie przypomniałem, że ja uczestniczyłem w tamtej dawnej Polsce też w takich paru dyskusjach na temat Katynia. I to były takie dyskusje, coś trzeba z tym zrobić. PZPR jeszcze.
Przepraszam, panie premierze. Widzów telewizji żegnamy, ale zapraszamy do internetu na YouTube'a, bo my tutaj z panem premierem dalej będziemy rozmawiać. Także kłaniamy się i zapraszamy.
Coś z tym Katyniem trzeba zrobić, tak?
Takie mówiąc o dawnym państwie, to ma pan na myśli PRL?
Polskę Ludową, tak. Mhm. No ale wie pan, każda konkluzja była taka, nie możemy. No nie możemy, bo to będzie cios w
sojusznika.
Naszego sojusznika, prawda? Nie możemy narażać sojusznika na takie nieprzyjemności, który będzie musiał się tłumaczyć i tak dalej. No nie, no musimy poczekać, może kiedyś się sytuacja zmieni i tak dalej, i tak dalej. Ja się zawsze źle czułem, no ale co z tego? Też.
Czyli rozumiem, przepraszam, bo chciałbym zrozumieć dobrze, że dzisiaj jest pan tak pryncypialny, także dlatego, że kiedyś nie był pan pryncypialny.
I wtedy sobie pomyślałem, jak będę w podobnej sytuacji kiedykolwiek, to nie zachowam się w ten sposób. No i właśnie nie zachowuję się w ten sposób.
No dobra, to ja jeszcze się powyzłośliwiam chwilę w takim razie.
Proszę bardzo.
Bo świetna anegdota z Cimoszewiczem. Bardzo mi się podoba. Zrewanżuje się taką apokryficzną, zdaje się, historią z 20. zjazdu KPZR, kiedy Chruszczow przedstawiał ten swój
referat.
Tajny referat i mówił o terrorze stalinowskim, o kulcie jednostki i o tych wszystkich strasznych rzeczach. To w pewnym momencie ktoś z sali krzyknął: a co pan wtedy robił, towarzyszu Chruszczow? Ta anegdota ma tam ciąg dalszy, tak, ale tak. No, chciałbym właśnie spytać teraz, no, a co pan wtedy robił, panie premierze, na przykład w Parlamencie Europejskim właśnie w tej ostatniej kadencji. Bo ja przyjrzałem sobie pana głosowania. One, muszę powiedzieć, że stoją w sporej sprzeczności wobec tego, co pan głosi dzisiaj na Twitterze. Na przykład pakt migracyjny. Tak jak trzeba było, jak lewica głosowała, pan również głosował. No dzisiaj te otwarcie na migrantów na platformie X bardzo celnie zresztą pan często krytykuje.
Głosowałem z dwóch powodów, tak jak głosowałem. Po pierwsze, bo uważałem, wtedy ta migracja nie miała takiego oblicza jak teraz. To było jeszcze kontrolowane, szło to w postaci...
Przepraszam, głosowanie było w 2024 roku.
No to jeszcze nie było tak jak teraz.
Ten brak kontroli to zaczął się od Helsinki Wilkomen, moim zdaniem, w 2015.
Oczywiście, że tak. No, ale nie miało
jednak
takiego...
Jednak ta fala napłynęła do Europy.
To prawda, ale nie miało takiego zakresu jak teraz. I takich incydentów jak teraz, kiedy Dublin płonie, prawda?
A były za to ataki terrorystyczne.
No właśnie, to pan wie, co ja wtedy przeżyłem i jak byłem atakowany, że sprowadziłem tutaj CIA, prawda, i tak dalej... I że dopuściłem do tortur i tak dalej. Pamiętam taką wypowiedź pana Żakowskiego, który powiedział: no pan Miller to się zachowuje się jak Beria, zachowywał się jak Beria.
No, kręcimy się wokół tych skojarzeń.
Miłe określenie.
Ale jeszcze powiercę panu w brzuchu. No, nie uważa pan, że to był błąd, no po prostu, że, no. Że jeżeli chciałby pan być w zgodzie z samym sobą, na czym teraz panu bardzo zależy, jak rozumiem, to nie powinien pan podnosić ręki za paktem migracyjnym.
Wie pan, to były różne głosowania i pewnie dobrze, że pan mi o tym mówi, muszę sobie to wszystko przypomnieć. Raz głosowaliśmy tak, raz głosowaliśmy tak, raz nawet byliśmy chyba w zdecydowanej mniejszości, żeśmy się sprzeniewierzyli naszemu klubowi, bo nasz klub, ten socjalistów, to on był taki bardzo progresywny.
I oni, to jeszcze spytam też.
I oni głosowali, tak, oni głosowali, zawsze to była taka lewica niemalże skrajna. Też nam to przeszkadzało sporo, z ulgą żeśmy się pożegnali z nimi.
Z kim, przepraszam?
Z nimi. Z Urgą się pożegnaliśmy. No, nasza szefowa to była taka Hiszpanka. Co się dzieje w Hiszpanii, wiemy. No dobrze, no w każdym razie mogę panu to najłatwiej powiedzieć tak. No, każdy człowiek ewoluuje, prawda? To, co mówił 5 lat temu, wydaje się archaiczne w porównaniu do obecnej rzeczywistości. No i tyle. Pan się zmienia, ja się zmieniam. No.
Tak, no chciałem jeszcze spytać o właśnie głosowania w sobie LGBT, gdzie pan też właśnie do pewnego momentu karnie zawsze głosował. Dlaczego właściwie? No bo pan jest, przepraszam za wyrażenie, człowiekiem starej daty. Ja też, też zresztą. Ten nowy świat nie zawsze jest nasz, a jednak podnosił pan za nim rękę.
Wie pan, jak jest procedura przygotowywania się do głosowania, no to zawsze odbywa się spotkanie klubu, tak? No i jeżeli na przykład 3/4 klubu mówi, że trzeba tak zrobić, trudno się temu przeciwstawić.
Czyli to jest kwestia lojalności partyjnej.
Lojalności w stosunku do klubu, no. Znaczy do tej całej zbiorowości z całej Europy, tak? Mhm. A nasz klub miał taki przechył właśnie w kierunku takiej lewicowości kulturowej. No, rzadko się zajmował sprawami gospodarczymi, tylko ciągnął te kwestie równościowe, przerywania ciąży, LGBT, migracja i tak dalej, i tak dalej.
Ja bym zachęcił naszych słuchaczy, żeby zadzwonili do nas. Mam nadzieję, że za chwilę pojawi się numer telefonu i zapraszamy do dzwonienia i do zadawania pytań panu premierowi Millerowi. A samego premiera chciałbym spytać, jak pan by się dzisiaj na scenie politycznej ustawił? W którym miejscu? Nie mówię, żeby wskazać konkretną partię polityczną, ale jakieś okolice.
Jestem szczęśliwy, że już nie muszę tego robić. Chociaż jestem namawiany do tego, żeby zacząć tworzyć własną partię. Przy okazji bardzo uprzejmie informuję wszystkich, którzy do mnie w tej sprawie piszą, że bardzo dziękuję za zaufanie, ale nie zamierzam. Skończyłem z tym.
No nie, utracilibyśmy ciekawego publicystę, no i twórcę, prawda, internetowego, więc nie chcemy
pana tracić. Już skończyłem, to jest poza mną. Zamknąłem ten rozdział. Gdzie ja bym się umieścił? No nie wiem, no gdzieś tak między Platformą a Lewicą.
Wciąż. Ja tutaj ostatnio rozmawialiśmy o tym. Pan ma duże takie opory, żeby spojrzeć prawdzie w oczy i zobaczyć, że pan wcale nie jest między Platformą a Lewicą, tylko między co najwyżej Platformą a Prawicą.
Wie pan, że to teraz jest takie płynne wszystko, prawda? Lewica, prawica. Kiedyś to było bardzo wyostrzone, a dzisiaj zależy w stosunku do czego jesteśmy lewicą i do czego jesteśmy prawicą.
To prawda. Mamy telefon. Witamy serdecznie. Dobry wieczór.
Za cicho.
Nic nie słyszymy. Nie, pan mówi, tylko że jest bardzo cicho i my go nie słyszymy po prostu.
Halo?
Halo? O, teraz słyszymy.
O, witam.
Witamy serdecznie.
Witam.
Kłaniamy się.
Tak, tutaj Adrian z Poznania.
Super.
Z miasta Mistrza Polski oczywiście. Chciałbym tutaj powiedzieć, że bardzo was pozdrawiam. Podoba mi się ostatnio to, co pan Miller mówi. Nie wiem, czy na stare lata po prostu patriotyzm się tutaj obudził, czy coś. Jako tak pytań żadnych nie mam w sumie, bo nie myślałem, że się tak szybko dodzwonię.
Trzeba być zawsze gotowym.
Właśnie nie spodziewałem się. Jedyne, co tutaj teraz mnie nurtuje, czy pan Miller popiera ten pakt migracyjny, nie, który dzisiaj wszedł właśnie. No bo pan mówi, że zagłosował tak jak inni głosowali z partii za swoich czasów, no to według mnie to słabe bardzo, nie?
To ale prawdziwe.
Swoje zdanie.
Ale dobrze. Prawdziwe.
No dobra. Dziękuję. No tak, ale trzeba mieć, panie premierze, trzeba mieć swoje zdanie jednak, nie?
Trzeba
ja
mieć,
bym
tak jest.
Nie poszedł za głosem ludu, czy tam znajomych.
Proszę pana, więc
dziękujemy bardzo za telefon.
Jeżeli chodzi o pakt migracyjny, na szczęście on przez najbliższy rok Polski nie będzie dotyczył, ale tylko rok. Dlatego, że po tym roku trzeba będzie wystąpić powtórnie i nie wiadomo, czy zostaniemy dalej zwolnieni, czy nie. Więc przynajmniej jeszcze przez kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy będziemy poza tym programem. No a patriotyzm, wiesz, patriotyzm nie jedno ma imię. Dla jednych to jest piękna śmierć z bronią w ręku, a dla innych kielnia przysłowiowa i budowanie domów i tak dalej. No ja jestem bliższy takim pozytywistycznemu myśleniu, czyli nauka, praca. No to dla poznaniaka to musi być bardzo zrozumiałe, prawda, ten pozytywizm.
A powiem panu, że mieszkamy od 5 lat w Poznaniu, także ja nie jestem tutaj jakby poznaniakiem. Ale jeszcze tylko na koniec powiem, szczerze mówiąc, ja nie wierzę, że my będziemy teraz wyłączeni z tego paktu. No po prostu w to nie wierzę. No, póki mamy takiego premiera, jakiego mamy. A ja po prostu w to nie wierzę.
A ja panu powiem, że ja wierzę, że będziemy wyłączeni właśnie ze względu na premiera, któremu Bruksela będzie starała się pomóc wygrać wybory w roku 2027.
No, ja też tak uważam. Że na pewno ten najbliższy rok mamy bez paktu migracyjnego.
A potem jak jeżeli Tusk znowu będzie premierem, no to już właśnie zupełnie inna historia, ale już wtedy będzie.
A potem zobaczymy.
Tak, tak.
Miejmy nadzieję, że nie będzie. Może sobie być w Niemczech premierem. Nie tutaj.
Bardzo dziękujemy za telefon.
Pozdrawiam.
Kłaniamy Pozdrawiam. Się. Pozdrawiamy. Zapraszamy oczywiście następnych słuchaczy, a takie być może banalne pytanie. A dlaczego pan uważa, że migracja jest czymś negatywnym? No przecież lewica europejska na sztandarach...
No właśnie.
Od... No przynajmniej po 68 roku, bo wcześniej tak nie było. Wcześniej lewica broniła proletariuszy przed tymi migrantami, żeby po prostu nie zabrali im miejsc pracy. Ale po 68 roku to się zmieniło. No i pan, człowiek lewicy, za takiego się pan uważa, dlaczego się pan z tym nie zgadza?
Bo proszę pana, przekonałem się, że migranci, zwłaszcza o takim islamistycznym światopoglądzie, nie są zainteresowani asymilacją, tylko budowaniem państwa w państwie. A ci, którzy przychodzą do nas właśnie z kręgów islamistycznych, mówią, że ich zadaniem jest tutaj zbudowanie państwa szariatu. Znaczy szariatu po prostu.
Kolonizują Europę.
I tak, kolonizują Europę i robią to. I to są cywilizacje, które nie są możliwe do współistnienia. Mhm.
Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór. Czy mnie słychać?
Tak, świetnie słychać.
Tak, witam panie redaktorze, witam panie premierze. Miałbym takie pytanie, bo właściwie to akurat transmisję zacząłem oglądać dosłownie przed chwilą, ale miałbym pytanie do pana premiera, bo tak obserwując dzisiejszą scenę polityczną, ja tutaj właściwie jeszcze w ogóle przedstawię, jestem Miłosz z Warszawy i właśnie obserwując dzisiejszą scenę polityczną zauważyłem, że sporą część tego szczególnie młodego elektoratu dzisiaj coraz bardziej przejmuje prawica. I przynajmniej moja obserwacja jest taka, że to często wynika z tego, że ta prawica skupia się na tematach bardziej ideologicznych, które niejako bardziej rezonują z tą młodszą częścią społeczeństwa, a dzisiejsza lewica, skupiająca się często na tematach ekonomicznych, no jednak nie ma takiego przebicia, tak? Zandberg, który mówi na przykład o kwestiach mieszkaniowych, nie ma takiego przebicia. Stąd moje pytanie do pana premiera. Czego brakuje dzisiejszej lewicy? Czego ona dzisiaj potrzebuje? Czy właśnie potrzebuje takiego mocniejszego ideologicznego przebicia, żeby się przebić do tego młodego wyborcy? Czego ona dzisiaj potrzebuje?
Wie panie, mam wrażenie, że jest odwrotnie. To znaczy, że lewica jest zbyt przejęta rozmaitymi ideologiami, w tym przypadku głównie nakierunkowana na taką lewicowość kulturową, czyli kwestie równościowe, LGBT i tak dalej, i tak dalej. I ta współczesna lewica, przynajmniej ta polska, ma niewiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wzrostu gospodarczego, rozwoju gospodarczego, sprawnej gospodarki, etc., etc. Tak bym to ustawił. I no, a rzeczywiście w dużej części ma pan rację, bo ja też widzę, że dzisiaj więcej młodzieży lgnie do prawicy niż do lewicy.
Ale jak widać, seniorzy też lgną do prawicy teraz.
A w czasach mojej młodości było dokładnie odwrotnie. Młodzież szła zawsze w kierunku lewicy. No, nie całe oczywiście, to jasne. No, ale ktoś tak ładnie powiedział, że jak ktoś za młodu nie był lewicowcem, to na starość będzie, no, świniał. No.
Świniał, to Bismarck powiedział.
Bismarck, tak.
Tak. Bardzo dziękujemy super. Za telefon. Myślę, że tak, gdyby jeszcze ktoś się do nas dodzwonił, to z rozkoszą wysłuchamy pytania i odpowiemy na nie. Natomiast zasadniczo będziemy już chyba powoli zmierzać do końca, bo jest rzeczywiście...
Tym bardziej, że z
Tym bardziej, że co?
Mundial jest.
Mundial, yeah.
Ale bez Polski to nie ma uroku, nie?
Znaczy, nawet nie tylko, że bez Polski. Znaczy, on jest tak wielki, tak...
W trzech krajach.
No. To już jakaś taka gigantomania mnie nieszczególnie...
Ale wie pan, może Ameryka się zakocha w piłce nożnej.
Już raz mieli mundial i nic. Znaczy, nie, no, liga powstała tam potem, tak? Ale
pytanie... No i mają dobrą żeńską piłkę nożną,
tego,
Amerykanie.
Tego nie wiem. Ale człowiek lewicy powinien znać żeńską piłkę nożną, to bez wątpienia. Czy mamy jeszcze jakiś telefon? Bo jeżeli nie...
To kończymy.
Jeżeli nie, no to w takim razie bardzo dziękujemy wszystkim, którzy z nami byli, a ja szczególnie dziękuję panu
premierowi. Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze.
Leszkowi Millerowi, który, muszę powiedzieć, sprawił, że dzisiejszy wieczór był dla mnie wyjątkowo przyjemny. To była wielka frajda z panem.
Pozdrowienia dla pana małżonki, bo muszę państwu wyznać, że żona pana redaktora bardzo mnie imponuje i ujęła, bo razem kochamy Marqueza, jego 100 lat samotności i z przyjemnością obejrzeliśmy wersję filmową w odcinkach, czyli serial. Czekamy niecierpliwie na drugą część.
I co gorsza, razem chcą pojechać do Macondo, czyli tak, tej wioski.
Na co
ja się chyba nie zgodzę, ale jeszcze możemy negocjować.
Będziemy negocjować.
Dziękujemy bardzo. Kłaniam się wszystkim nisko. Panie premierze, dziękuję. Ogromne podziękowania.
Dziękuję bardzo.